Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Leszek Gęsiak.
Ojciec Święty wyraził solidarność z chorymi na ebolę, a zarazem radość z wyzdrowienia posługującego im włoskiego lekarza.
Kościół w Wenezueli wzywa na początku roku do pojednania i duchowej odnowy w kraju.
Prezydent Egiptu zażądał od muzułmańskich zwierzchników religijnych wykorzenienia fanatyzmu i zmiany wizerunku islamu jako zagrożenia.
Witamy 3 stycznia i zapraszamy na serwis informacyjny.
Chrześcijaństwo rozszerza się dzięki radości uczniów, którzy wiedzą, że są kochani i zbawieni. Taki wpis znajdujemy dzisiaj na papieskim Twitterze. Ową radość można czerpać także z codziennych wydarzeń. Przekonuje o tym Franciszek również w inny sposób. Jak poinformowało włoskie Ministerstwo Zdrowia, szefowa tego resortu, Beatrice Lorenzin, otrzymała telefon od Ojca Świętego z gratulacjami w związku z wyzdrowieniem z gorączki krwotocznej Fabrizio Pulvertiniego. Włoski medyk w listopadzie zaraził się wirusem ebola w Sierra Leone, walcząc tam z epidemią. Przewieziony na leczenie do Włoch, wczoraj został uznany za zdrowego. Lekarz zamierza powrócić do Afryki.
Dla Franciszka wydarzenie to było okazją do zapewnienia, że jest bliski ludziom zagrożonym przez gorączkę krwotoczną i do wyrażenia uznania tym, którzy spieszą im z pomocą. Chorzy na ebolę, lekarze i pracownicy medyczni ze swym codziennym heroizmem są stale obecni w jego modlitwach, poinformowało włoskie Ministerstwo Zdrowia. Jest to wielkie przesłanie optymizmu i nadziei dla społeczności dotkniętych wirusem i dla wszystkich Włochów, którzy mogą się cieszyć z poziomu usług medycznych.
Kościołowi nie jest bynajmniej obce najbardziej powszechne ludzkie doświadczenie, jakim jest życie małżeńskie i rodzinne. Zwraca na to uwagę na łamach watykańskiego dziennika L'Osservatore Romano przewodniczący papieskiej Rady do Spraw Rodziny. Arcybiskup Vincenzo Paglia podkreśla, że Kościół jest dziś niemal jedyną instytucją tak bliską uczuciom i związkom rodzinnym. Jednak kościelny język wydaje się czasem współczesnemu człowiekowi zbyt schematyczny i niewystarczający, a jego odbiór utrudniają jeszcze zniekształcenia mediów i uprzedzenia sekularyzowanej opinii publicznej. Winniśmy zatem wypracować nowy sposób mówienia na ten temat, który nie byłby tylko powtarzaniem abstrakcyjnych formuł teologicznych. Jest to szczególnie pilne, gdyż kultura obecnego świata nie sprzyja rodzinie, która nie jest już dzisiaj oczywista sama w sobie, tak jak była w poprzednich epokach.
Szef watykańskiej dykasterii do spraw rodziny przypomina, że Chrystus w Ewangelii konsekwentnie potwierdził i przywrócił przymierze Boga z mężczyzną i kobietą zawarte przy stworzeniu. Związek ich obojga ma od samego początku charakter sakralny, zanim jeszcze stał się sakramentem Kościoła i stanowi zasadę humanizacji świata. Jego uznanie i ochrona jest zatem świętym obowiązkiem każdego narodu i każdej religii. Historia świata opiera się na tym przymierzu Boga z mężczyzną i kobietą, a tam, gdzie ono się kruszy, humanizm ulega zahamowaniu.
Arcybiskup Paglia postuluje, by to zaangażowanie pogłębić w katechezach przygotowujących do małżeństwach, które nie powinny się ograniczać do paru spotkań z narzeczonymi. Podkreśla też znaczenie wzajemnego uzupełniania się obojga małżonków. Mężczyzna bez kobiety wie za mało o tym, co ludzkie i tak samo kobieta bez mężczyzny, pisze przewodniczący papieskiej Rady do Spraw Rodziny. Tajemnice tego, co ludzkie, przekazuje się tylko w przymierzu ich obojga. Na tym polega dzisiaj powołanie i misja rodziny, tak w Kościele, jak i na świecie.
Wejście w kolejny rok stało się dla wenezuelskich biskupów sposobną okazją do dokonania analizy aktualnej trudnej sytuacji w kraju. Hierarchowie zaproponowali też podjęcie konkretnych kroków na drodze pojednania i duchowej odnowy.
Kardynał Jorge Urroza podkreślił, że rok 2015 w opinii wielu analityków będzie dla Wenezuelczyków niełatwy ze względu na poważne trudności polityczne, gospodarcze i społeczne. Podkreślił jednak, że wiele zależeć będzie także od zwykłych obywateli. Musimy być uczciwi, szanować rodzinę i małżeństwo, odrzucić nienawiść i przemoc, a także działać na rzecz pokoju, powiedział ordynariusz stołecznego Caracas. Do pojednania wezwał również arcybiskup Diego Padron Sanchez. Przewodniczący episkopatu zauważył, że tak wielu grzechów, przewinień, zbrodni i gwałtów nie da się uleczyć jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Wskazał na ogromne zadania, jakie stoją tu przed sprawującymi władzę. Jednak według niego rząd nie chce pojednania, a jego głównym celem jest utrzymanie władzy za wszelką cenę. Radykalizując bowiem problemy, zachowuje podziały społeczne, widząc w tym drogę do utrzymania się na szczycie. Dlatego też ważną rolę w poszukiwaniu dróg pojednania winien odegrać Kościół. Będzie on towarzyszyć ludziom, stając się ich krytycznym głosem, zapewnił arcybiskup Padron Sanchez.
O poszukiwaniu jedności i zgody napisał także w noworocznym przesłaniu biskup Jesús González de Zara de Salas. Sekretarz wenezuelskiego episkopatu wskazał, że aktualne poważne problemy, z którymi boryka się kraj, nie powinny być postrzegane jako kryzys gospodarczy i polityczny, ale jako kryzys wartości. Dodał także, że potrzebny jest wspólny wysiłek wszystkich, także reprezentujących różne stanowiska, by móc zbudować lepszy kraj i demokratyczne społeczeństwo.
Inicjatywy humanitarne, jakie podejmuje w Republice Środkowoafrykańskiej arcybiskup Diedone Nzapalainga, między innymi wśród byłych rebeliantów, nie należą do łatwych i bezpiecznych. Jedna z takich wizyt, o czym doniosła miejscowa prasa, mogła zakończyć się tragicznie. Do incydentu doszło kilka dni temu, gdy hierarcha wraz z ekipą Caritas odwiedzał pewną wieś zniszczoną w ubiegłym roku przez pożar. Grupa została zatrzymana przez młodego bojownika ugrupowania Antibalaka, uchodzącego za antyislamskie. Zarekwirował on motocykl należący do Caritas. Próby przekonania go, by oddał zdobycz, zakończyły się groźbą zabicia arcybiskupa i osób towarzyszących. Na szczęście napastnik nie zrealizował swojej groźby.
Jak podkreślają świadkowie, arcybiskup zachował spokój, a podczas spotkania z dziennikarzami starał się zminimalizować całe zajście. Jego zdaniem bandyta ten reprezentuje całe pokolenie młodych środkowoafrykańczyków, którym brakuje wychowania i wykształcenia. Hierarcha zapewnił też, że jest świadom ryzyka, z jakim wiążą się podejmowane przez niego działania duszpasterskie. Podkreślił, że Kościół katolicki nadal będzie wspierał potrzebujących oraz wzywał do złożenia broni i przemiany postaw zdeprawowanych wojną domową.
Marokańska policja uwolniła belgijskiego kapłana, który został porwany w Kenitrze, 40 kilometrów na północ od Rabatu. 82-letni ksiądz pracował w katolickiej szkole Don Bosco w tym mieście.
Jak podają źródła policyjne, porywaczem jest prawdopodobnie 33-letni Marokańczyk, nauczyciel wychowania fizycznego z tej samej placówki. Wykorzystał on okazane mu przez duchownego zaufanie. Nauczyciel zaprosił kapłana do swego domu, gdyż obaj dobrze się znali. Zrobił mu kawę i przeprosił, że musi wyjść na kilka minut. Wychodząc, zamknął od zewnątrz drzwi na klucz i zadzwonił do dyrekcji szkoły, żądając miliona dirhamów za uwolnienie kapłana, powiedział jeden z prowadzących dochodzenie. Kapłan został jednak już po kilku godzinach zlokalizowany, gdyż w jego telefonie był włączony GPS. To naprowadziło policję pod właściwy adres i pozwoliło na jego uwolnienie.
Stróżom porządku nie udało się jednak jak dotąd zatrzymać porywacza. Trwają jego intensywne poszukiwania. W chwili popełnienia czynu był prawdopodobnie niepoczytalny. Od dłuższego czasu cierpiał na problemy psychiczne.
Świat muzułmański potrzebuje religijnej rewolucji, by wymazać wizerunek islamu jako źródła obaw, zagrożenia, śmierci i zniszczenia dla ludzkości. Takiego zdania jest prezydent Egiptu Abd al-Fattah as-Sisi. Zabrał on głos w tej sprawie w noworocznym przemówieniu do kierownictwa Uniwersytetu Al-Azhar, muzułmańskiego ośrodka intelektualnego cieszącego się największym autorytetem w środowisku sunnickim. Egipski przywódca zaznaczył, że zwierzchnicy muzułmańscy powinni wyjść poza siebie, wykorzenić fanatyzm i zastąpić go bardziej oświeconą wizją świata. Jeśli tego nie uczynią, spadnie na nich przed Bogiem odpowiedzialność za doprowadzenie islamu do upadku, ostrzegł as-Sisi.
Ostre przemówienie prezydenta można uznać za zapowiedź nowej polityki wyznaniowej w Egipcie. Na spotkaniu noworocznym byli bowiem obecni również pracownicy Ministerstwa Spraw Religijnych. As-Sisi ostrzegł zebranych przed szerzeniem błędnych idei, nagromadzonych i uwznioślonych w ostatnich latach, a sprzecznych z autentycznym islamem, które czynią ze wspólnoty muzułmańskiej wroga całego świata. Czy jest możliwe, aby 1,6 mld ludzi sądziło, że mogą żyć jedynie po wyeliminowaniu pozostałych 7 mld mieszkańców świata? Pytał retorycznie prezydent. Dlatego jego zdaniem potrzebna jest rewolucja religijna, od której zależą dalsze losy islamu. Świat czeka teraz na wasz ruch, powiedział Assisi egipskim imamom i muftim. Bo społeczność muzułmańska jest rozdzierana, niszczona i gubiona naszymi własnymi rękami.
Być budowniczymi pokoju to główna myśl przesłania do narodu wystosowanego z okazji Bożego Narodzenia i Nowego Roku przez Episkopat Demokratycznej Republiki Konga. Hierarchowie podkreślają trudne doświadczenia kraju, zwłaszcza liczne przejawy przemocy, do jakiej dochodziło na płaszczyźnie społeczno-politycznej i w kontekście wyborów. Na to nakładają się napięcia związane z trudnościami gospodarczymi i złym gospodarzeniem terenami rolnymi, a także nadużycia władzy i brak niezależnego wymiaru sprawiedliwości. Mówi się także o manipulacji środkami masowego przekazu, łamaniu podstawowych praw obywatelskich, szerzącym się ubóstwie, nierównościach społecznych czy manipulacji i instrumentalnym traktowaniu ludzi młodych. Jako pasterze Kościoła potępiamy wszystkie te formy przemocy i jesteśmy rzecznikami ofiar, które są pozbawione głosu, by domagać się sprawiedliwości, napisali kongijscy biskupi.
Hierarchowie wzywają wszystkich chrześcijan do dawania świadectwa powszechnego braterstwa w Jezusie Chrystusie. Jest ono konieczne, gdyż przemoc deformuje relacje między ludźmi i ich odniesienie do Boga. Biskupi wskazują, że prawdziwy pokój opiera się na czterech filarach – sprawiedliwości, miłości, prawdzie i wolności. Kościół jest wezwany, aby stawać się dla wszystkich miejscem prawdziwego pojednania, przynosząc światu przebaczenie Chrystusa, Księcia Pokoju. Dla chrześcijanina nie istnieją bariery rasowe, klanowe, plemienne czy terytorialne, podkreśla kongijski episkopat.
W tym kontekście przypomniano ogromne zadania edukacyjne związane z uczeniem społeczeństwa, a zwłaszcza dzieci, jak krzewić pokój. Wychowanie młodych do pokoju jest przygotowywaniem lepszych czasów dla całej ludzkości, czytamy w bożonarodzeniowo-noworocznym przesłaniu Episkopatu Demokratycznej Republiki Konga.
Kapituła katedralna w hiszpańskiej Kordobie przekazała dziś blisko 3700 stypendiów dla dzieci i młodzieży. Początkowo miało ich być 775, czyli tyle, ile lat obchodzi w tym roku słynna katedra.
775 lat temu została konsekrowana katedra w Kordobie. Z tej okazji przygotowano bogaty program, który ukazuje znaczenie religijne, kulturalne i historyczne słynnej świątyni. Kapituła katedralna postanowiła przyznać 775 stypendiów dla dzieci i młodzieży, łącznie 175 tysięcy euro. Liczba złożonych wniosków była jednak bardzo duża. Ostatecznie kapituła postanowiła przyznać stypendia wszystkim rodzinom, które o to poprosiły. Blisko 3700 dzieci i młodzieży otrzymały je dzisiaj rano z rąk biskupa Fernandesa. Przyznane stypendia to blisko 1 000 000 euro. Wobec wielkiej liczby próśb o stypendia kapituła katedralna postanowiła dokonać znacznego wysiłku ekonomicznego, aby pomóc mieszkańcom Kordoby i ich rodzinom w opłacie nauki, szczególnie w kontekście kryzysu ekonomicznego, który dotyka tak wiele rodzin, czytamy w specjalnym komunikacie. Najlepszym sposobem celebrowania jubileuszu jest pomoc rodzinom, aby dzieci i młodzież mogły uczyć się w jak najlepszych warunkach. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.